Rozmawiamy o uzależnieniach, o wyjściu z uzależnień. Przypominam, pani Elżbieta Dec jest gościem Radia Lublin, psycholog, psychoterapeutka, terapeutka uzależnień. Jak żyją ludzie, jak wygląda życie ludzi po wygraniu z uzależnieniem? Czy to jest dobre określenie, wygraniu? Czy tu jest jakaś bitwa?
Czasami tak. Czasami to jest bitwa z samym sobą i to chyba jest najtrudniejsze, bo właśnie człowiek musi się zmierzyć ze swoimi mechanizmami, z tym, co ma w środku i niejednokrotnie jest to dla niego bolesne. No właśnie, i tu jest też taka różnica, czy ktoś jest wyzdrowiał, tak? Czy ktoś tylko ma abstynencję? Bo sobie myślę, że to też dwie różne sprawy. Bo można być, to też cytat z książki Highland, abstynencja bez sensu nie ma sensu. Czy jeżeli jakby skupiamy się tylko na zachowaniu abstynencji, bez rozwiązania tych konfliktów bazowych, to często jesteśmy na tak zwanym, brzydko mówiąc, dupościsku. I wtedy...
Czyli dam radę.
Tak. I wtedy jakby całe życie koncentruje się na tym, żeby nie brać. Jest to bardzo męczące, myślę też, że mało satysfakcjonujące, jeżeli, nie wiem, do końca życia wyobrażamy sobie, że musimy, nie wiem, umieć sklepy z alkoholem, tak, wszystkie imprezy alkoholowe, i tego typu inne rzeczy.
I tutaj w Radiu Lublin gościmy bardzo często osoby, które wygrały z uzależnieniem. Ja tutaj rysuję cudzysłów, bo czasami to jest taki dupościsk polegający na tym, że no proszę, ja tutaj 5 lat nie piję. Po czym wraca taka osoba i opowiada po 20-30 latach, jak to wyglądało, że żyła na przykład no, wiele lat w takim przeświadczeniu, że jest wolna, że jest ponad, a kompletnie jakby nie pokonała tego uzależnienia.
Mm-hmm. Bo tak, to jeszcze, jeżeli chodzi o ten bycie na tak zwanym pościsku, to też jest ważne, że właśnie wtedy każda jakby trudna sytuacja sprawia, że bardzo łatwo się załamać. To też jest, że koncentrujemy się na jednym czynniku, który wyciągnął nas z uzależnienia. Na przykład na sporcie. To wystarczy, że nie wiem, doznajemy jakiejś kontuzji, to wtedy wszystko się sypie jak domek z kart. Jeżeli oprzemy to na jakimś związku, ten związek się rozleci, to wszystko się sypie jak domek z kart. Tu jest też, o czym chciałam powiedzieć.
Czyli nie ma tego załatwionego tej sprawy w fundamentach, tak? Czyli gdzieś tam został jakiś filar postawiony, na przykład filar postaci związku,
tak,
filar postaci...
To jest dobrze powiedzenie, że jest taki filar, a żeby dobrze się trzymać i dobrze funkcjonować, to potrzeba jest 100 o czterech nogach. Jeżeli oprzemy się tylko na jednym i zafiksujemy się tylko na jednym, że tak powiem, rzeczy, no to bardzo łatwo z tego spaść, tak? Bo to nie jest takie stabilne.
I tak jak pani powiedziała, nie jest to właśnie wyjście, uwolnienie się od uzależnienia, tylko jest to jakiś tam element zastępczy, jakiś nie do
trochę
końca...
Trochę tak, bo często też osoby uzależnione mają taką tendencję, żeby do wszystkiego angażować się na 100%. I to bywa czasami bardzo złudne.
Ten perfekcjonizm.
Tak. No właśnie, bo to najczęściej związane jest też z poczuciem własnej wartości, z tego, żeby tak dążyć. No, bywa to bardzo złudne, no bo mówię, można się też angażować coś na 100%, ale nigdy to nie jest zdrowe, bo bez tego nie potrafimy jakby żyć, tak? Nie mamy też takiego poczucia, że akceptujemy się dla samych siebie. Że mamy takie poczucie własnej wartości, że możemy żyć bez niczego, tak? Że nie musimy, nie wiem, osiągać spektakularnych sukcesów, żeby czuć się dobrze ze samym sobą.
Czyli mamy takie osoby, które obiektywnie moglibyśmy stwierdzić, wyszły z uzależnienia, ale one wcale nie wyszły z tego uzależnienia, tak?
Tak, troszeczkę czegoś nie rozwiązały. Trochę coś za nimi idzie.
I zawsze może wrócić. Jakby taki wilk czyhający gdzieś za plecami, mm-hmm. gdzie oddech czuć.
Wiem, jak pani powiedziała, że osoby są takie pewne siebie, to właśnie często to jest bardzo niebezpieczne, bo taka zbytnia pewność siebie i pycha powoduje, że człowiek też nie jest na siebie uważny. I to jest też takie pytanie otwarte do psychologów, psychiatrów, czy da się wyleczyć. No bo właśnie, ja znam przykład osoby uzależnionej od heroiny, która po 25 latach abstynencji, albo i nawet 30, zaczęła łykać Gripex. I okazało się, że ponieważ to był osoba, że tak powiem, z branży, więc bardzo dobrze znała swoje mechanizmy i zaczęła dostrzegać, że coś jej to robi, ponieważ grypesk jest na pseudoefedrynie i działa na ten sam układ, na którym uzależnienie od heroiny, to on jakby zobaczył, że tego leku nie może brać. I to pokazuje, jak bardzo łatwo jest odnowić jakieś szlaki w mózgu. Dlatego, no właśnie, ogórek raz zakiszony nigdy nie będzie zielony, świeży. Jakiś ten szlak, który wykształciliśmy podczas uzależnienia, on tam jest. I można w dowolnym momencie na niego wejść. I są rzeczy, które sprawiają, że jakby trzymamy się od tego z daleka, ale zawsze być trzeba na siebie uważnym. Dlatego to jest pytanie, czy można całkowicie wyzdrowieć. Bo takie przypadki też się zdarzają. Zdarzają się też przypadki alkoholików, którzy no właśnie nawet po 20-30 latach, nie wiem, przy jakimś załamaniu, tak, sięgają i płyną. Bo nie da się jakby tak właśnie neuronalnie tego wymazać, tak? To doświadczenie w nas jest. I nawet w przypadku przerobienia różnych rzeczy, no to trzeba pamiętać, że mózg rządzi się też swoimi prawami.
To już tak, trzymając się tego ogórka, powstają jakieś nowe wiązania w mózgu, tak? I dużo świeżych ogórków tam wyrasta. I różnych nowych zachowań i sytuacji, i rozwiązań, i pomysłów, i wizji na przyszłość, i na teraźniejszość. Ale ten ogórek skiśnięty tam zawsze będzie, tak?
Trochę tak. Tak, bo i nawet jak patrzymy, dlaczego działają wyzwalacze, dlaczego, nie wiem, osoby, które idą sobie i widzą monopolowy, w którym zazwyczaj kupowały alkohol, nagle dostają, nie wiem, przyspieszonego bicia serca. Dlatego, że tak działa ich mózg. On połączył sobie ten monopol z dużą przyjemnością zażycia alkoholu. I już sama wizja tego sklepu monopolowego uruchamia ten mechanizm. Na tym właśnie poziomie działają wyzwalacze. I jeżeli jakby wraz ze wzrostem abstynencji nabieramy nowych doświadczeń, tak? Ten monopolowy już nie wiąże nam się z tym alkoholem, potrafimy obok niego przejść bez niczego. Tak to wspomnienie jest, no to tak jak wspomniałaś dzieciństwa, tak? Niektórych rzeczy już jakby nie robimy, niektórych rzeczy już nie ma, a pomimo to to w naszej pamięci autobiograficznej jest.
Powiedziała pani, że możliwe jest całkowicie wyzdrowieć z uzależnienia. Będziemy to oczywiście pogłębiać w kolejnej godzinie rozmowy, ale gdyby pani mogła zasygnalizować, narysować takie przypadki, chociażby przybliżyć, opowiedzieć o takich wyzdrowieniach, jak to się objawia?
Że ktoś jest zdrowy?
Że ktoś wyzdrowiał, można powiedzieć, wyzdrowiał po tym uzależnieniu.
No właśnie, bo to jest, mówię, to jest taki temat otwarty, chyba nikt do tej pory do końca na niego nie odpowiedział. Tu jest spór, czy można wyzdrowieć, czy tak jak alkoholicy, zwłaszcza ruch anonimowych alkoholików podkreśla, że zawsze trzeba podkreślać, że jest się trzeźwym alkoholikiem, ale alkoholikiem nigdy o tym nie zapominać. Czy można już się traktować i jakby zamknąć tam ten etap? Chyba nie ma jednej odpowiedzi, bo też, nie wiem, ja przynajmniej nie znam nad odpowiedzi, tak? Myślę, że i jedni mają trochę racji i drudzy, że prawda jest gdzieś pośrodku. No właśnie, że zbytnie koncentrowanie się na tym, że jestem byłym narkomanem, byłym alkoholikiem, trzeźwym narkomanem, trzeźwym alkoholikiem, może być złudne, bo jakby trzyma nas, jakby zamiast pchać w nowe obszary życia, jakby pozwalać nam się rozwijać, to trochę nas trzyma przy tym, co było. I być może jest to dobre dla osób, które, nie wiem, mają 50, 60 lat i no, jakieś już etapy w swoim życiu zamknęły. I nie mają też takiego, nie wiem, potencjału, tak? Mają bardzo dużo szkód, jeżeli chodzi nawet o poziom taki neuronalny, czyli zespół Korsakowa, tak? Czy generalnie jakieś szkody neurologiczne w mózgu. No to myślę, że dla takich osób jest to okej, tak? Natomiast dla takich osób młodych, które, nie wiem, mają 17, 18, 20 lat, no nie wiem, czy dla nich korzystne jest, żeby przez całe kolejne życie, przez całe swoje tak naprawdę życie, które dopiero zaczynają, powtarzały, że nie wiem, są trzeźwym alkoholikiem, są, czy trzeźwym narkomanem. Myślę, że to nie byłoby dla nich dobre, że ważne jest dla nich, żeby one próbowały, żeby szły tym życiem z takim nowym zapałem. Natomiast sobie myślę, że warto, żeby pamiętały, że taki incydent jest. Choćby na przykład przy wizycie w szpitalu, tak, przy podawaniu narkozy, żeby poinformować, że były kiedyś czynnie używające, bo ta narkoza też może na nich różnie wpłynąć. Czy podczas brania leków psychiatrycznych, tak? Czy no właśnie, podczas nawet zwykłego leczenia się, żeby pamiętały, że no nie wiem, 10 gripexów naraz, to dla nich to nie jest najlepsze rozwiązanie. Żeby mimo wszystko były na siebie uważne. I pamiętała o tych wszystkich możliwościach takich neurologicznych, które mogą się im uruchomić.
Elżbieta Dec, psycholog, psychoterapeutka. Rozmawiamy dzisiaj o wyjściu z uzależnień, o życiu po uzależnieniach. W kolejnej godzinie też bardzo chętnie będziemy odczytywać Państwa maile. Będziemy na nie odpowiadać. Czekamy też na komentarze na Facebooku. Licencja na życie, tuż pod postem na ten temat. Życie po wyjściu z uzależnienia. Jakże trudny okazuje się temat. Nie ma takich prostych rozwiązań o cudzie, który po prostu nagle się stał. Chociaż na pewno się stają. Na pewno są takie historie. I jeśli Państwo coś takiego przeżyli, to chętnie posłuchamy. No ale twarda rzeczywistość jest taka, że wiele osób, które z uzależnieniem się borykały, mają z tym do czynienia przez całe życie, że ten ogórek zakiszony jest z nimi i pozostanie.